Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Prezenty Leszka Bzdyla.
Dłuższy wyjazd, nieobecność i po dłuższej nieobecności i tak nagle okazuje się, że życie się toczą niezależnie i one jakoś już później mają problem, żeby się zetknąć.
Te życia.
Życie, tak. To te wyjazdy są straszne. One jakby bez nich nie mogę żyć, no bo one są wpisane w to moje życie od 20-30 lat i cały czas gdzieś się przemieszczam, ale to się odbija, no to ma to swoje uroki i ma też no pewien problem z taką stałością. A wszystko to, że się dosyć szybko i zmiennie i doznajemy wielu rzeczy szybko. I one przychodzą, odchodzą, a jak nie ma takiego stałej obecności, no to gdzieś to trudno zrozumieć, co się dzieje z drugim człowiekiem. Chyba. Innym się udaje, no ale mi się nie udaje. Ale też nie cierpię z tego powodu jakoś nadzwyczaj. Są sinusoidy, no i jest tak, że raz mi się już nie chce żyć w ogóle, bo wydaje mi się, że zmarnowałem to moje życie, a w innym momencie jestem zaskoczony, że ono cały czas daje prezenty i że tych prezentów jest jakaś mnogość nieskończona. Znaczy najpierw wydawało mi się, że to będzie jakiś trud, że to będzie jakaś męka. I jak się pojawiło w mojej głowie hasło teatr, no to pojawiło się to w sposób taki totalnie amatorski. Byłem zjadaczem przedstawień teatralnych, wymienił się kościół na teatr i ja spędzałem samo czasu w teatrze, co wcześniej w kościele. Potem jakiś teatr studencki, w którym byłem i świecie byłem przekonany, że ja to robię tylko dla siebie, dla swojej własnej frajdy i ja jestem człowiek trochę taki postpunkowy, nowofalowy i to wszystkie takie jakieś instytucjonalne rzeczy tam są rzeczy ciekawsze, mniej ciekawe, ale że tutaj to musi być z ducha dla ducha i tylko dla siebie. A potem nagle coś się odwróciło, właśnie pojawił się pierwszy prezent. Tomaszewski przyjął mnie do teatru. Zakładał coś na kształt takiej szkoły pantomimy dla nowego zespołu i namówił mnie kolega, żebym poszedł na ten egzamin, więc ja się tam udałem i zostałem przyjęty i dostałem pierwszy prezent. Dostałem kontrakt od razu. Nie wiem. Ja się uczyłem, a dostawałem pieniądze. No nie były jakieś duże, ale były pieniądze. No to był pierwszy prezent. I potem te prezenty tak przychodziły z każdym kolejnym etapem. No, decydowałem się na zmiany, rozstawałem się z tymi miejscami, w których byłem. A po Tomaszewskim prezent w pewnym sensie, no tak, no to był prezent, no to też taki przypadkowy totalnie. Sytuacja przypadkowa, byłem z moją przyjaciółką Basią na spektaklu we Wrocławiu już po Tomaszewskim, po takiej podróży po Europie, gdzie grałem mojego mima na ulicach. I tak trochę już byłem zmęczony tym mimem, tak nie wiedziałem, co ja mam dalej ze sobą robić, a z Elą Terlikowską na spektaklu, na którym byłem z Basią, był Wojtek Misiuro. Myśmy nawet sobie nie podali ręki na tym spektaklu. I później mam telefon, że Wojtek chce się spotkać i się spotkaliśmy i zaproponował pracę w Gdańsku i tu przyjechałem. A potem były kolejne takie prezenty, bo ktoś, nie byłoby Teatru Dada, gdyby ktoś nam nie dał sali w Pałacu Młodzieży. Tak, od po prostu macie salę, to sobie tam coś róbcie. No to sobie coś robiliśmy. Organizowałem tygodnie pracy teatralnej. Polegało to na tym, to był jakby pod auspicjami Maćka Nowaka. Prowadziłem pomysł Andrzeja Leszczyńskiego. Dalej, że ściągałem reżyserów, aktorów na tygodnie pracy teatralnej do szkoły. Szkoły były zamknięte i przez tydzień dzieciaki miały teatr w szkole, zajęcia teatralne. No i taką kolejną edycję robiłem w Poznaniu, hotel. Przychodzę, pytam się o nocleg, mówią, że no nie ma już jedynek i może pan do kogoś tutaj się z kimś położyć, więc jakby z tej listy całej najbardziej szanowałem Edwarda Wojtaszka. W ciągu 5 minut przy herbacie zaproponował mi pierwszą pracę w teatrze dramatycznym jako choreograf przy Słudze dwóch panów Goldoniego, no i to kolejny prezent, no i więc tak mam takie wrażenie, że w jakiś sposób jestem obdarowywany. Całej masy rzeczy nie przyjmuję i potem są tego konsekwencje takie, że trochę nie jest tak łatwo, jakby mogło być, ale widocznie przyjmuję to, z czym sobie mógłbym poradzić psychicznie, emocjonalnie. Jestem wyraźnie wysterowany na średnią skalę zjawisk, nie wielką skalę, tylko średnią skalę, na bardzo bliski kontakt z tymi, którzy realizują przedstawienie. Już trzykrotnie miałem pracować z kościelniakiem, ale trzykrotnie coś mi tak wychodziło, że po prostu się nie udawało. Więc i to nie to, że ja uciekałem, tylko naprawdę się to pojawiało, że po prostu no nie mogę tego robić. Coś tak się nie składa, no mam robić to, co robię. Na granicy niszowego obiegu świat teatralny. I go tak realizuję. No jestem obdarowywany. Myślę, że jestem obdarowywany. No staram się, jak mogę, nie zostawiać tych prezentów dla siebie i zapraszać innych do współuczestnictwa w tej zabawie. Też chyba wydaje mi się, że im więcej mam lat, tym łatwiej mi dawać prezenty. No, tak byłem przekonany, że wchodząc w tę pięćdziesiątkę, że coś muszę zmienić, że po prostu to, co było do tej pory, jest fantastyczne, ja to znam i tak mogę funkcjonować, tak mogę dalej robić, a że muszę wcisnąć hamulec, że muszę bezpieczniki nowe wprowadzić, porezygnować z rozmaitych rzeczy po to, żeby na nowo poddychać życiem. I no i jak tak pomyślałem, no to no znowu dostaję prezenty w tym roku. Jest jakiś taki rok prezentów. Ja nie tego roku nie miałem, nie pamiętam, czy jakikolwiek miałem taki rok, tak jakbym po prostu się na nowo urodził. Oczywiście, można na to spojrzeć jako na przesunięty kryzys wieku średniego, ale jakkolwiek to naprawdę jest wesoło.
Nadal fotografujesz łóżka, w których sypiasz?
Tak. Licznik w ciągu niespełna 6 lat. To jakoś ja mam taką małą obsesję numeryczną. 215 chyba w ciągu niespełna 6 lat. No tak jest. Ale to jest tak dziwnie z tym czasem. Miałem jakieś zawirowanie emocjonalne w połowie sierpnia i strasznie cierpiałem, że ten czas jest jakiś taki nieznośny, niedobry. I we wrześniu to myślałem, że zwariuję, miałem jakąś neurastanię wrześniową. Z październikiem nagle mi pękło i nagle tak patrzę, ale myślę, to tylko miesiąc było. Dlaczego byłem taki nerwowy? O co mi chodziło? No w każdym razie łóżka dalej robię. Lubię łóżka w obcych miejscach, po prostu uwielbiam. Niekiedy jest źle, ale często jest lepiej niż u siebie w domu, więc to jest jakoś tak wow, jest inaczej, jest fajnie. Zrobiłem pierwsze zdjęcie, potem zrobiłem drugie, potem zrobiłem łóżko, które zobaczyłem w hotelu, bo ono było tak zasłane, że ja zwariowałem, jak zobaczyłem tę kompozycję poduszeczek. I tak gdzieś po piątym łóżku chyba, czy po szóstym pojawił się zamysł, że podjąłem taką grę z tymi łóżkami, że po prostu ja z nich wstaję i idę do tej łazienki, ledwo widząc cokolwiek, ale już troszeczkę przebudzony, ale jeszcze nie do końca świadomy rzeczywistości, biorę ten aparat fotograficzny i medytuję. I zaczyna się robić taka zabawa fotografa. No ale mam tylko jeden temat, no, łóżka. Takie rozbebeszone coś po nocy. No i tam coś tak właśnie się falują, te kołderki. Nie wszystkie się odznaczyły, to znaczy no są takie, które no, naprawdę tam się już nic nie działo, wokoło były przelotem jeden dzień, nic się nie wydarzyło w tych dniach, więc nawet nie wycisnę nic z pamięci, tam czytam, że tam byłem w jakimś miejscu, ale nikt to nie robi. No to nie tam, że coś się działo w tym łóżku, niekiedy to sam się coś w nim działo, no są łóżka miłości i te pozostałe, no ale no, niektórych, no to jakby nawet nie chodzi o to, że tam, i tak się nie pamięta seksu, no bo się jest tego oszołomionym, że po prostu się nie pamięta tego, a potem tylko jest ranek albo to, co było wcześniej, więc to, ale jak się patrzę na to łóżko, to nagle mi się wyświetlają historie z tego dnia, z tego, co było naokoło, co ja tam robiłem, kogo spotkałem, co się wydarzyło i mam taką czystą projekcję, taką niczym nieobciążoną, po prostu łóżko jako trampolina do życia. Wszyscy mówią, ale czemu tam nikogo nie ma w tym łóżku? No, czemu takie pusto jest to łóżko? Czemu jest to puste? No, ostatnie będzie ze mną ta trumienka. Bardzo proszę, żeby ktoś pamiętał, że ma zrobić to zdjęcie ze mną i to będzie zamknięcie swoistego pamiętnika.
Ale artyści chyba nie tak często umierają w łóżkach.
Ale ja myślę o trumnie.
A nie urna?
Ale najpierw jest trumna, a potem jest urna. No nie kładzie się na ruszt tych zwłok, nie podpala się. (Grywa)
No, jak byłeś młody, to dużo medytowałeś o śmierci?
Tak.
Teraz to chyba mniej, co?
Teraz to mniej, nie, no to jest oczywiste. To jest oczywiste. Nie? Z każdym rokiem to było cudowne. Oczywiście najpierw się nie chciało żyć, jak w ogóle pamiętam siebie. Jakieś pierwsze doznanie świata. Poczucie, że ja się tutaj w ogóle nie nadaję do tego, co jest naokoło. Nic w ogóle nie stykamy z tym, co jest. No i więc cierpienie, te rozmaite formy wyobrażenia, jak ze sobą skończyć, albo w ogóle jak pięknie umierać i wreszcie jakaś tam pielęgniarka będzie, ona mi da miłość oczywiście. No to no wiadomo, no, chłopiec jest chłopcem i nie mógł sobie poradzić. No więc jakby, ale jakkolwiek ciężko było, ciężko. A potem po prostu jakieś olśnienie buddyjskie bez wpływu buddyjskiego. Po prostu to było dosyć zabawne. To było naprawdę bez wpływu. Ja nie miałem żadnego kontaktu z buddystami. Nagle po prostu taka myśl. To jest tylko przejście. Z jednego stanu w drugi. Nie wiem, rozpłynę się w jakiejś wielkiej energii, która mnie pochłonie. Będę jej częścią. Po prostu przejście. To jest tylko przejście. I tak sobie żyłem z tym, taką wizją przejścia. Tak sobie żyłem. Aż było trochę lat i tak, no nie wiem, czy to jest takie proste. Tak przejść, tak, że tak jeszcze to życie, tak się pazurkami przyczepić, tak, no, a może tam już nic nie ma i to jest jedyna szansa, żeby cokolwiek się wydarzyło. A może jeszcze coś się może wydarzyć, jeszcze można czegoś dotknąć i powąchać, posmakować i w ogóle zauważyć, doznać i przeżyć. No to chyba nie ma końca. No chyba, że już ktoś wyłączy po prostu dostawę prezentów i już tak będzie strasznie smutno, no to wtedy może sobie przypomnę o tym buddyjskim olśnieniu bez buddyzmu w tle i że to tak po prostu można przejść, odejść.
Polityka ciebie dotyczyła kiedykolwiek?
No jestem historykiem. Zostałem trochę zmaltretowany przez matkę i ojca, żeby nie iść do liceum, tylko do technikum. Byłem w technikum 5 lat. Miałem takie swoje biblioteki miejskie we Wrocławiu, czy miejskie, no w pobliżu mojego domu, gdzie zaprzyjaźnione panie mówiły mi, że mają nową pozycję i ja jako 13-latek czytałem całą podziemną literaturę, bo one mi dawały. I byłem bardzo mocno zaangażowany. Jakby miałem świadomość rozmaitych rzeczy, ale nie w zasadzie walki, tylko po prostu to była konsekwencja czytania historii o historii i rzeczy wokół historii. No i matka przyznała się ostatnio, w ogóle nie wiem dlaczego to powiedziała, że po prostu jak poszła na pierwszą wywiadówkę do technikum, to jej powiedziano, ale on jest humanistą, to on tutaj nie powinien być w tej szkole. Nie powiedziała mi tego, tylko mi powiedziała teraz po latach.
Ale jakie to było techniki?
Lotnicze zakłady naukowe. Mam tytuł technik mechanik lotniczego sprzętu i urządzeń pokładowych.
A miałbyś coś naprawić?
Nie. Po pierwszej klasie odebrano mi prawo dotykania urządzeń, ponieważ wszystkie psułem. To było nieprawdopodobne, bo coś, co było nie do zepsucia, ja to psułem. I to jest niezła przygoda, która właśnie trochę dotyka polityki. Bo zdawałem egzamin na studia. To był 84 rok, czyli naprawdę to czerń. No ale to też znak, że ta czernią była czernią, ale obok tego naprawdę życie toczyło się innymi rytmami. No i rady byłem niedouczony, no to wszyscy byli świetnie przygotowani na te egzaminy. No i tak wchodzę na pisemny z historii i tak wojny kozackie. To naprawdę można ugrzęznąć, coś tam była jakaś sytuacja z barokiem też, to też zupełnie nie. I tak wojna, kampania wrześniowa. No coś wiem. Dobrze, no tak to. Ribbentrop-Mołotow, początek z wojny z Niemcami, wejście Rosjan, cios w plecy. W tym roku czerni i orwellowskim roku to nie powinno mieć miejsca. Ja tak napisałem, co wiedziałem. Napisałem esej, no. Oddałem to bez większej wiary. Już widziałem siebie, że jestem w jednostce wojskowej wzięty, ostrzyżony i po prostu zmaltretowany przez kaprali. Idę, patrzę na tablicę. 5+. I tak zostałem przyjęty na uczelnię i miałem być pierwszym opozycjonistą, a chwilę później pojawił się w mojej grupie Grzesiek Schetyna, więc jakby to było naturalne, ale ja byłem już wtedy zainteresowany kręceniem stópką, Oni wszyscy byli zrozpaczeni, że ja jestem zajęty kręceniem nadgarstkami, stópką, gdzie oni wszyscy dyskutowali, kiedy padnie komuna i jak to zrobić, a ja leżałem i się tak strasznie nudziłem i kręciłem stópką. I rozmowa z Grześkiem Schetyną, Grzesiek, rozwalasz ten system, a zbudujesz kolejny. O co ci chodzi? Ale powiedz dokładnie, o co ci chodzi. Chcesz budować system, prawda? Chcesz mieć władzę, tak? Okej, ja sobie pokręcę stópką. No i tyle było polityki, ale Grzesiek był uparty i już byłem w Gdańsku. Wtedy on budował pierwszą listę we Wrocławiu do wyborów samorządowych. Była poważna dyskusja, dlaczego jesteś na liście, obejmujesz kulturę w mieście Wrocław. No i to była, no, tak wtedy nie może nie chyciłem stópką, bo już byłem na trochę innym poziomie i tak, Grzesiek, dziękuję ci bardzo, ale nie, chyba jednak nie. No i kolega tam z roku został szefem od kultury.
Nigdy nie żałowałem, że nie stałeś się Zdrojewskim ministrem?
Piękne życie. Czy szkoła aktorska, czy teatr pantomimy, bo ja jednocześnie zdałem i tu i miałem wybór, czy zostanę aktorem dramatycznym, jakby wchodzę do szkoły aktorskiej i jestem na roku z Jolą Fraszyńską, Robertem Gonerą, Antoniną Choroszy, to był bardzo mocny rok i prawdopodobnie to byłaby taka droga w moim życiu. Ileś tych, no jeszcze naprawdę całowałem pierścienie biskupie i byłem wyświęcany na wszelkie kolejne stadia przed momentem pójścia do seminarium, więc to tylko jeden mały kroczek i byłbym w seminarium, więc to, no to też mógłbym czegoś żałować. To było dawno temu, ale wydaje mi się, że cały czas podejmujemy pewne decyzje, świadomie, nieświadomie. No, jakby przesterowujemy, mamy zwrotnicę i no, albo my sami ją, albo po prostu widzimy, że tak jest okej, okay, no, jest ustawione, to polecimy, to zobaczymy, co się wydarzy. Może wrócimy, może nie, może tam jakieś coś nas wróci w inną stronę, ale skoro dostaję tyle prezentów od życia, to też dostawałem wiele możliwości. No ja nie wiem, czy ja decyduję intuicyjnie, czy... Myślę, że raczej jak chyba nie, nie jestem w stanie na zimno usiąść z kartką papieru i napisać plus, minus, plus, plus. Ale trochę ufam temu, co dzieje się podkorowo, coś, co jest jakąś maszyną do określania rozmaitych rzeczy. I że tam się dokonuje cały czas jakaś praca. To są te intuicje. To się oczywiście może pewnego dnia skończyć, no ale dlaczego pracuję w teatrze i dlaczego tak to jakoś idzie? Bo widocznie mam tego rodzaju mózg, jakby nastawiony na szybkie, błyskotliwe decyzje. Znaczy błyskotliwe, no może niekiedy nie błyskotliwe, no szybkie. No. Tak, lubię siebie, tak. To są błyskotliwe decyzje. Teatr jest takim miejscem, gdzie musisz ją podjąć z dnia na dzień, sekundę na sekundę. Widzisz, bierzesz. Praca z aktorem jest tego rodzaju aktywnością, że nie ma tutaj czasu. To jest nieustający dialog. Odpuścisz na chwilę, straciłeś partnera w pracy. Pracując jako choreograf w teatrze, to jest jedna z najdziwniejszych funkcji teatralnych. Oczywiście uważam, że jest to niedocenione, nikt tego nie zauważa, nikt tego nie opisuje i tak dalej, ale my nie uczestniczymy jakby w przygotowaniu przedstawienia od samego początku, to znaczy jakby w intelektualnej drodze do rzeczy. My wchodzimy do teatru najczęściej po jakimś tam tygodniu pracy, po dwóch tygodniach pracy, kiedy już jest bałagan, kiedy już zaczynają, już wszyscy się gubią. Prędko ogarnąć, kim są aktorzy, kim jest reżyser, jak wygląda przestrzeń sceny. My musimy znaleźć automatycznie odpowiednie rozwiązanie, ponieważ nikt nie chce próbować. Znaczy, to nie jest teatr, który uprawiam z dada, albo gdzie jakby mamy konsekwencje języka, który jest rozbudowywany, ufamy sobie. Tutaj musi być rozwiązanie. Działa, nie działa. To często jest tak, że to się samo pojawia. Nawet nie wiem, jak się to pojawiło. Dlaczego ja miałem taki pomysł? On się sam pojawił. Ale to jest efekt jakby zbierania informacji, przetwarzania i wyrzucania. I często im mniej myślę w teatrze, tym lepszy efekt to przynosi. I to widzę, jak to rozpoznaje Piotr Ciepla, który po prostu w ogóle już ze mną nie rozmawia przed rozpoczęciem pracy. Cała przygoda jakby mojego początku pracy w teatrze dramatycznym, jako choreograf czy reżyser. No, zrobiłem tę rzecz z Edwardem Wojtaszkiem. To był jakiś przypadek. Ja nagle skakałem bez styczki 6 metrów, nic nie umiałem, a nagle wiedziałem jak. Przecież nie pracowałem z aktorami, nie pracowałem, a nagle okazało się, że ja potrafię z nim pracować, że reżyser siedząc patrzył na mnie i moja akceptacja powodowała, że akceptował scenę. Po prostu, ja po prostu wiedziałem wszystko. Nie wiedziałem skąd, ale wiedziałem wszystko. To nie ja wiedziałem, tylko moje emocje po prostu tak mnie wysterowały, że ja musiałem to zrobić. No i po tej pracy jakaś taka poszła chyba opinia. W tym teatrze w Szczecinie pracowała żona szefa teatru w Koszalinie i on zaprosił mnie, żebym wyreżyserował przedstawienie piosenki Kurta Weyla. Też nie wiem, czy te sytuacje, które już parę razy w życiu zrezygnowałem po tygodniu pracy w teatrze dramatycznym z zrobienia ruchu, stwierdziłem, że no nie mogę z tą osobą pracować, z tym reżyserem, nie mogę, że to będzie kosztowało mnie za dużo. Ale z drugiej strony może w odpowiednim momencie mógłbyś to wszystko przekręcić, no, mógłbyś to zrobić lepiej. Mam takie wspomnienie, no, zupełnie rzecz nierozwiązana. Jako Teatr Dada mieliśmy koprodukcję z Vincent Dance Theatre. To się ostatecznie w ogóle w Polsce nie pokazało. Z rozmaitych powodów, głównie oczywiście finansowych. To przejechało całą Anglię wzdłuż i wszerz. Niemcy, graliśmy w Palermo. To cały czas funkcjonowało jako koprodukcja Vincent Dance Theatre, Dada von Bzdilew. Tylko okazało się, że po tych pierwszych rozmowach, które mieliśmy, takich miękkich, ludzkich, z Charlotte, tu w Gdańsku, ona tu była, robiła warsztat, tu się spotkaliśmy i to wszystko było takie, że właściwie rozumiemy się, czytamy same książki, że wszystko jest. No to tylko jakby się spotkać, że podobnie patrzymy na świat. Zaczęliśmy pracę i się włączyło coś nieprawdopodobnie złego. Tak jakby się uruchomiła odwrotna chemia. Dlatego, że po prostu cokolwiek ja powiedziałem, to wywoływało to w niej wściekłość i na odwrót. Jakby nam ktoś mózg odebrał. To bardzo inteligentna osoba. To po prostu było silniejsze od nas. No i tak bywa, ja musiałem rezygnować z pracy z reżyserką, nie będę oczywiście mówił nazwiska, ale no, z topową reżyserką w Polsce. No, spotkaliśmy się, było cudownie i zacząłem pracę i po kilku dniach stwierdziłem, że po prostu ja jestem w piekle, że to jest podobnie jak Charlotte. Grzecznie powiedziałem, że się wycofuję, ale może czegoś nie przerobiłem, ale nie przepracuję tego. No.
Przecież nie to miałem. Ma związek z płcią? Z tym, że to były kobiety?
Nie. Znaczy to już mogę powiedzieć, bo na pewno Iwan tego nie usłyszy, nikt mu nie powie. No Iwan Wyrypajew. Ja już skończyłem tę pracę. No, skończyłem, bo to się zaczęło trochę później objawiać. No, to było nieprawdopodobne. No, ja nie wiedziałem, co się dzieje. No, że ja do niego mówię, a on po minucie, dwa słowa i nagle mu oko robi się białe i on w ogóle mnie nie słyszy. On mówi do mnie i ja go nie słyszę. Zupełnie irracjonalne, więc ja się po prostu wycofałem, siedziałem na próbach, towarzyszyłem na próbach, przyglądałem się. A to, co miałem zrobić, to zagatą Buzek na korytarzu, z Fudalej na korytarzu, no po prostu na korytarzu pracowałem. Tym byłem kółkiem terapeutycznym dla aktorek. Po prostu po próbach musiałem wysłuchać dwugodzinnych tyrad na temat tego, jaki on jest straszny, więc zapłacił mi Teatr Narodowy za pewną pracę. No, jakby sam sobie rozszerzyłem. Skoro nie lubiłem iść na próbach, siedząc po prostu bez słowa, no to musiałem gdzieś wyrównać ten rachunek.
Który... Z tego wynika, że to jest tak jak w związkach, no, albo się ludzie dogadują, albo nie.
No tak jest. Niektórzy potrafią pracować na tym negatywnym. No. Jarocki, tak wszyscy o tym mówią, że się z tym lubował, no też się temu przyglądałem, co on, jak rozgrywał pewne rzeczy właśnie na takim agresywnym napięciu. To trzeba lubić. No, ja nie widzę powodu, dla którego miałbym przez dwa miesiące powodować, że ktoś mnie nienawidzi. No, nie za bardzo, ja nie wiem, jak ja bym się z tym czuł. To raczej nie chodzi o to, żeby mnie ktoś kochał, tylko że no, mamy po prostu ze sobą być i jakoś sobie ufać. Ja też może mi się wydawać, że ja mam rację, a ktoś mnie po prostu przekona. Ja to uwielbiam w Dada. Wielokrotnie mam przekonanie, że tak powinno być, a oni robią sabotaż. No. I po prostu później okazuje się, że mieli rację. No, że to właśnie... A z drugiej strony Dada jest miejscem, w którym ja gram. Ten teatr dlatego w ogóle istnieje, jakby w pewnym momencie stał się w końcu tym teatrem. No bo to stało się miejsce, w którym ja wreszcie poczułem, że ja mam frajdę z grania na scenie. To znaczy, że jest takie grono osób, którym ja mogę zaufać na scenie. Znaczy, że nie ma rywalizacji. Po prostu wszyscy staramy się zagrać spektakl, żeby on się stał, a jak się on staje, to wszyscy mamy frajdę. I wszyscy budujemy się razem, znaczy rośniemy razem z tym spektaklem. Znaczy, no, za dwa dni jedziemy do Tarnowa, do Krosna, a potem przyjeżdżamy do Gdańska grać. Zagraj to, czyli 17 tańców o czymś. Kasia Chmielewska, Anka, Stelleria. No to ileś lat pracy włożonych wcześniej w Dada, nagle teraz jakby odbija czymś takim, że ja stoję na scenie z dwójką tak fantastycznych kobiet i tak doświadczonych i tak świadomych tego, co się dzieje, że wspólnie gramy na tym instrumencie. Że moc Anki, która jest, no Anka jest teraz w szczytowym momencie, to jest po prostu, jestem szczęśliwy patrząc na nią, no po prostu to jak znam ją od gówniarza, od 13-letniego gówniarza, patrzę, co się z nią dzieje i po prostu jak stała się fantastyczną artystką, kobietą i właściwie każdą rzecz, którą robi, to jest to na 100% i to jest intrygujące, ważne, chce się być przy niej, kiedy ona to pokazuje, no ja z nią występuję. No jakby siła Anki wraca do mnie w ten sposób. No nic by mi nie dało czegoś takiego. Z drugiej strony, jakby to nie powstało na żadnym konflikcie, nie powstawało na tym, że myśmy tam przypychali coś. Nie, no po prostu tutaj weszliśmy do tego studia i zaczynały się po prostu rzeczy kleić, stawać. No przyglądając, ktoś rzucił coś, to rzucił tamto. Jakby mówiliśmy o swoich tęsknotach, wariackie pomysły, a spróbujmy to zrobić. No dobra, próbujemy to zrobić. I to niby z głupoty, a tak naprawdę, bo musiało być w tym miejscu. Czyli jakby wszyscy się wysterowali na to miejsce, na ten spektakl, na siebie nawzajem. To jest prezent, no. To jest prezent. I to tak się dzieje. Jeżeli... No takie przygody tego roku, no bo... Ubiegłem Zagraj To, a w tym roku spotkanie z Jankiem Kochanowskim, no, na podobnym poziomie zaufania. Znaczy, że znam człowieka 20 lat, no, oglądałem go na scenie, on oglądał mnie na scenie, znamy się, spotykamy się i lubimy się przez te lata. I wreszcie jakby to coś, co jakby z tego rozpoznania, z tego takiego obchodzenia się, no, zajęło nam to 20 lat, żeby się jakoś spotkać wreszcie. To się samo dzieje, no, że po prostu możemy tam grać. Każdy może gdzieś polecieć, drugi się mu przyjrzy, jakby pomoże w odpowiednim momencie.
Albo sponiewiera.
Albo sponiewiera i to w ogóle poniewieraj mną. No. To jest, ja ci się daję, możesz mnie poniewierać. Znaczy, no to co my tam robimy ze sobą, to nie jest takie proste, no, żeby po prostu tak dać partnerowi prawo, tak po prostu tak sobie miąchnąć. Takich ludzi jeszcze jest sporo w kraju, z którymi ja bym się z przyjemnością gdzieś zderzył, spotkał. No i trochę na to liczę, że to się tak będzie pojawiać jeszcze. Czy jeszcze jest coś. No zawsze mogę robić coś jeszcze innego przecież w życiu, prawda? No nie wiem co, ale może coś. Coś ciekawego się pojawi. Zawsze marzyłem, że pracować w radio. Tylko, że mam problemy z R. Trochę jest niekiedy za miękkie.
Ale to chyba żadna przeszkoda.
W radio? Mhm. Brak R? Takiego wyrazistego? No może.
W audycji wykorzystałam muzykę ze spektakli teatru Dada von Bzdylow. Czerwona trawa, Le Sacre, duety nieistniejące, Café Latte i Zagraj to, czyli 17 tańców o czymś. Realizacja Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2014.